bracia i siostry, ale pierwsze ileś tam minut poświęcę modlitwie Pana Jezusa. Czasem się niepokoimy. Pan Jezus, Bóg prawdziwy, a dlaczego się modli? Czy Bóg prawdziwy ma się modlić? O co tu chodzi? Bracia i siostry, Pan Jezus, Bóg prawdziwy, przez którego świat został stworzony, stał się człowiekiem naprawdę. Przyjął naprawdę ludzką naturę. A nie da się spełnić do końca swojego człowieczeństwa bez modlitwy. Dlatego przypomnijmy sobie, jak wiele Pan Jezus się modlił, ile w życiu Pana Jezusa było modlitwy. Ewangeliści, a już zwłaszcza ewangelista Łukasz, ponad to Jan, bardzo to podkreślają. Wszystkie najważniejsze wydarzenia zbawcze dokonane przez Pana Jezusa były zanurzone w modlitwie. Przeczytam zdanie z opisu chrztu Pana Jezusa w Jordanie. To jest 3 rozdział Ewangelii Łukasza. Kiedy Jezus został ochrzczony i modlił się, otwarły się niebiosa i Duch Święty jak gołębica zstąpił na Niego widzialnej postaci. Ewangelista Marek od razu w 1 rozdziale pisze o tym, że Pan Jezus długie godziny nad samym ranem spędzał na modlitwie. To jest 1 rozdział, werset 35. Rankiem, kiedy jeszcze było ciemno, wyszedł, udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. A kiedy miał spośród uczniów wybrać 12 apostołów, całusieńką noc spędził na modlitwie. Jest niezwykle sobie przypomnieć, że Syn Boży, Bóg prawdziwy, a kiedy przyszedł do nas, żeby być jednym z nas, tyle się modlił. Czytam, to jest 6 rozdział, będzie Łukasza. Wówczas poszedł na górę, aby się modlić. Całą noc modlił się do Boga. A kiedy nastał dzień, wezwał swych uczniów, wybrał z nich 12 i nazwał ich apostołami. Ty uczniowie, rzecz jasna, podziwiali modlitwę Pana Jezusa, tego rozmodlenie i zaczęła ich oglądać zazdrość. Ja myślę, że każdy z nas zna taką świętą zazdrość czasem. Czasem widzimy kogoś takiego rozmodlonego, takiego modlitwą rozjaśnionego, do człowieka ogarnia zazdrość, że chciałby podobnie. A to przecież modlił się sam Syn Boży. I wtedy, w tych okolicznościach przecież Pan Jezus nauczył nas tak zwanej modlitwy pańskiej. Nauczył nas zwracać się do Boga Ojcze. Ja może tutaj przypomnę, że nie mielibyśmy świętej Edyty Stein, gdyby nie jakaś anonimowa Niemka, którą podda niewierząca i nieoszczona młoda filozofka, zauważyła w katedrze kolońskiej całą pogrążoną w modlitwie i jakoś nabrała pewności, że to nie mogą być, że to nie może być tylko kwestia jakichś tam przekonań. Ta kobieta ma realną łączność z Bogiem. Nie zawsze zwracamy uwagę na to, że na górę przemienienia Pan Jezus wyszedł nie po to, żeby się przemienić, tylko żeby się modlić. Przepraszam, takie upokorzenie na mnie spadło, ale takie upokorzenia to się uchami załatwia, także ufajmy, że będzie lepiej. Otóż ewangelista Łukasz, znów Łukasz zauważmy, pisze tak na temat przemienienia. Jezus wziął Piotra, Jakuba i Jana i wyszedł na górę, aby się modlić. Uczniowie nie byli w stanie, mimo że to byli czyni najbliżsi Panu Jezusowi, uczniowie nie byli w stanie otrzymać Jego towarzystwa i kiedy się powrócili, zobaczyli całą Jego twarz i całe Jego ciało rozjaśnione, napełnione wręcz empirycznie dostrzegalną obecnością Boga. Tajemnica przemienienia. No a już jeśli idzie o Wielki Czwartek i Wielki Piątek, dwa ostatnie dni doczesnego życia Pana Jezusa, one były całusieńkie, zanurzone w modlitwie. Tutaj można by sobie przypomnieć modlitwę arcykapłańską, cały ogromny rozdział 17 Ewangelii Jana, czy tę krwawą modlitwę w ogródce. Ojcze, oddaj ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Tu widać wyraźnie, że modlił się człowiek, Jezus Chrystus, tak, który jest Synem Bożym, ale do krzyża się przygotowywał jako człowiek. Nie moja, lecz Twoja wola, Ojcze, niech się stanie. Na krzyżu był cały rozmodlony. Modlił się nawet za swoich morderców. Jego modlitwa w pewnym momencie przybrała postać zanurzenia w jakichś strasznych ciemnościach. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ale to była modlitwa takiego trzymania się ze wszystkich sił swojego Ojca i dlatego umarł z tą modlitwą: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Naszym tematem jest modlitwa rodzinna, modlitwa w rodzinie. Bardzo jestem ciekaw, ilu z Państwa umiałoby odpowiedzieć na pytanie, gdzie Pismo Święte mówi o modlitwie rodzinnej. Bo oczywiście wszyscy bez wyjątku dobrze znamy te słowa Pana Jezusa, tylko nie zawsze nam przychodzi do głowy, że one przede wszystkim do rodziny się odnoszą. Gdzie dwoje lub troje zgromadzi się w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Bracia i siostry, dwoje lub troje zgromadzone w imię Boże, to chodzi nie o to, że umówili się i zaczęli się wspólnie modlić. Owszem, ten rodzaj modlitwy wspólnej też jest ogromnie wartościowy, ale chodzi o to, że sam Bóg, sam Ojciec wszelkiego miłosierdzia nas, męża i żonę, nasze dzieci i w ogóle naszych bliskich gromadzi w jedną rodzinę. I chodzi o to, czy nasza rodzina jest zgromadzona w imię Boże. Jeden z biblijnych terminów Kościoła, eklezja, pochodzi od czasownika enkaleo, zwołuje. Sam Bóg zwołuje nas w jeden Kościół, sam Bóg zwołuje nas w nasze rodziny. To się zaczęło tak, jak już przypominaliśmy sobie podczas tych misji w dniu naszego ślubu, kiedy łaską sakramentalną nas dwoje zostało ustanowionych małym kościołem i Bóg obdarza małżonków dzieci. Tu warto sobie uprzytomnieć, to jest poniekąd jakby empirycznie stwierdzalne, że nie rodzice, ale Bóg ukochał pierwszy każde z naszych dzieci. Ja spróbuję tak bardzo zwyczajnie przypomnieć, że rodzice, nawet mający bardzo pozytywny stosunek do swojego rodzicielstwa, mogą sobie pomarzyć o tym, że będą mieli dzieci w czasach narzeczeńskich, no nawet czasem sobie marzą, że będą mieli 5 albo 7, bo to się okazuje, że to nie takie proste. Nie mogą sobie marzyć, kto będzie pierwszy, chłopczyk czy dziewczynka, a jakie oczka, a jakie włoski i tak dalej. Ale żeby to oto dziecko kochać, to ono musi już być na świecie. Nie musi być już urodzone, ale na świecie musi być. Inaczej to są tylko ogólnikowe marzenia. A patrzmy, jak Bóg nas, każdego z nas ukochał. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest prawie na samym początku listu do Efezjan. Który wybrał nas i umiłował przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Słyszymy? Każdy z nas umiłowany w tej boskiej przedwieczności. I to jest ta pierwsza miłość, która była wcześniej niż samo nasze zaistnienie. I dopiero w przestrzeni tej miłości myśmy się pojawili na tym świecie i analogicznie nasze dzieci. Jak tak się zatrzymuję nad tym momentem, bo chodzi o to, żebyśmy możliwie głęboko zrozumieli te słowa, gdzie dwoje lub troje zgromadzi się w moje imię, tam ja jestem pośród nich. To nie chodzi tylko o to, żeby misjonarz zaczął moralizować, że fajno by było, żeby pilnować modlitwy w rodzinie i tak dalej. Jasne, że fajno by było i ja nie muszę o tym mówić, to Państwo sobie sami to zrozumiecie, jakieś tam praktyczne wnioski powyprowadzacie. Natomiast tu chodzi o coś więcej, że my jesteśmy zwołani w rodzinę jedną przez samego Boga, łaską Bożą jesteśmy zwołani w tę rodzinę. Ale oczywiście stoi nad nami pytanie, czy my naprawdę jesteśmy zgromadzeni w imię Jezusa Chrystusa, bo Pan Jezus mówił, że gdzie się dwoje lub troje w moje imię zgromadzi. Krótko mówiąc, czy w naszej rodzinie staramy się o to, żeby naprawdę Bóg był na pierwszym miejscu? Znaczy, bo inaczej to nawet jeżeli byśmy pilnowali życia religijnego, choćby wszystkie ściany naszych domów były obwieszone świętymi obrazami i dzień zaczynali od godzinek i tak dalej, i tak dalej, ale jeżeli nie ma tego czegoś podstawowego, że Bóg jest pierwszy w naszym życiu, no to odnoszą się do nas słowa Pana Jezusa. Nie każdy, który mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. I rzecz w tym, że najbardziej pobożny, najbardziej mądry ojciec, najbardziej mądra matka nie jest w stanie sprawić, żeby każdy z członków rodziny na pewno stawiał Pana Boga na pierwszym miejscu. Ale każdy jest w stanie przyczyniać się do tego, starać się o to, sygnalizować, jak mu na tym zależy, żeby Pan Bóg w naszym życiu był naprawdę na pierwszym miejscu. Ja stosunkowo niedawno byłem na takim odczycie pana doktora Szymona Grzelaka, który prowadzi od wielu lat badania na temat mentalności naszych polskich gimnazjalistów i między innymi stawia pytania kolejne już od iluś tam lat gimnazjalistom, żeby wymienili 3 osoby z najbliższego otoczenia, które dla ciebie są przewodnikami duchowymi. I rzecz niesłychanie ciekawa i niesłychanie optymistyczna, że to na szczęście nie jest tak, że młodziej to w wieku gimnazjalnym to wydawałoby się właśnie w takim wieku, gdzie bunt wydaje się należeć do urody młodego chłopca czy młodej dziewczyny, że młodzi w takim wieku wcale nie przepadają za autorytetami, których byśmy się bali, ale 80% gimnazjalistów wymienia swoją rodzoną mamę, trochę mniej, ale blisko 80% swojego tatę, a dlatego trochę mniej, no bo taty nieraz nie ma w rodzinie, tata uciekł. Prawda? Stosunkowo niewielu wymienia babkę lub dziadka. Też tym się nie trzeba przejmować, że około 10% jedynie, bo ja to wiem z własnego doświadczenia, ta babcia, ten dziadek się pojawiają jako niezwykle ważne osoby, często już w momencie, kiedy oni są już w niebie, odeszli z tego świata, a pamięć o tym, że mojemu rodzonemu dziadkowi, mojej rodzonej babci tak zależało na tym, żebym ja wierzył w Pana Boga, żebym chodził drogami Bożych przykazań, że pamięć o tym okazuje się bardzo być ważna dla ludzi w wieku późniejszym. Tak czy inaczej, dobrze jest wiedzieć, że nasze możliwości wobec młodego pokolenia są stosunkowo większe i to znacznie większe niż na pozór mogłoby się wydawać, że no wbrew temu ja po pierwsze sam się tym w końcu profesjonalnie nie zajmuję, znaczy dochodzą do mnie rzecz jasna najrozmaitsze sygnały, że bywa bardzo różnie, bywa bardzo trudno z naszymi młodymi, ale wydaje mi się, że dobrze jest jakby nie do końca uwierzyć tym sygnałom pesymistycznym, wydaje się, że jest stosunkowo lepiej, jak w każdym razie mogłoby być stosunkowo lepiej, niż nam się wydaje. Rzecz jasna, przez ten rodzaj wyjaśnień nie chodzi mi o to, żeby zlekceważyć ten aspekt starań o to, żeby wymiar religijny w naszej rodzinie był dostrzegalny. To nie można załatwić tego tematu tylko ogólnikowym przypomnieniem, że Pana Boga stawiajmy na pierwszym miejscu, trzymajmy się Bożych przykazań, bo także ten wymiar religijny, ten zewnętrzny, ten materialny jest ważny. Już podkreślałem znaczenie choćby krzyża na ścianie i to nie takiej ukrytej, że dopiero przy zamkniętych drzwiach można zobaczyć w jakimś kąciku, żeby znak krzyża czy jakiś inny obraz święty w domu był obecny, ale także, żeby rozmowy religijne i to dobre rozmowy religijne były rzeczywiście w naszym domu prowadzone i tak dalej. Ja rozumiem, że ja sam byłem dzieckiem 60 kilka lat temu, ale myślę, że to są pewne rzeczy, które są jakoś niezależne od upływających pokoleń. Pamiętam, że mój świętej pamięci tata miał jakąś taką wspaniałą umiejętność zaczynania rozmowy na temat dzisiejszej Ewangelii, prawda? Że nie na zasadzie egzaminowania, tylko takiej rozmowy, takiego zgłębiania, prawda, jakie to wszystko mądre i tak dalej. I dzieciak nawet się nie zorientował, ile dzięki temu otrzymywał od swojego ojca. I teraz, tak jak sobie porównam z sytuacją taką, kiedyś matka się skarży, że jej synek marzy o tym, żeby być wreszcie dorosły. No, każdy tak marzy. Ale dlaczego on tak marzy? A bo ja wtedy nie będę musiał chodzić do kościoła. No straszne, znaczy najwyraźniej jego tata, pewnie uważający się za wierzącego katolika, ale nie chodzi do kościoła i synkowi jakoś to pasuje. Tak sobie myślę, że mnie osobiście też pewnie by pasowało, bo sam pamiętam, jak mamie trudno było mnie namówić do różańca, ale czasem się udawało, ale to młody człowiek ma swoje jakieś tam jeszcze niedojrzałości, a udawało się nawet na tej zasadzie, że tak zobaczyłem, to moje biedne matczysko tak jest pracowane i tak jej zależy, żeby najstarszy synek się pomodlił razem z nią na różańcu, prawda? Widziałem, że tyle radości jej sprawiam, że niech będzie. Człowiek nawet nawet nie miał tęsknoty za modlitwą, tylko żeby mamę ucieszyć, ale tak się myślał też dobrze, prawda? No. Mówię o tym, żeby nie zabrakło w naszej rodzinie mówienia o sprawach wiary. W niektórych rodzinach udaje się nawet wprowadzić trwałą modlitwę przed jedzeniem i po jedzeniu. To nie w każdej rodzinie to możliwe i tak dalej, i tak dalej. To ja nie będę się w to wszystko wtrącał, to każdy z nas, najlepiej też małżonkowie, wspólnie jakoś niech swoją własną taktykę wybiorą. Chciałbym przypomnieć, że Pismo Święte wręcz często mówi o przekazywaniu wiary następnemu pokoleniu. Ja w samym Pięcioksięgu Mojżeszowym znalazłem 4 takie mocne, jednoznaczne teksty na ten temat, ale przeczytam Państwu fragment Psalmu 78, właśnie pokazujący tę ważność tego przekazywania pamięci o Bożych wydarzeniach zbawczych z pokolenia na pokolenie. Tego, co się usłyszeli i poznali i co nam opowiedzieli nasi ojcowie, nie będziemy ukrywać przed ich synami. Opowiemy przyszłemu pokoleniu chwałę Pana i Jego potęgę i cuda, których dokonał. Albowiem nadał w Jakubie przykazania i ustanowił prawo w Izraelu, aby to, co zlecił naszym ojcom, przekazali swoim dzieciom. O tym ma wiedzieć przyszłe pokolenie, dzieci, które się narodzą, że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać dzieł Bożych, lecz strzec Jego poleceń, a niech nie będą, jak ich ojcowie, pokoleniem opornych buntowników, pokoleniem, którego serce jest niestałe, a duch nie dochowuje wierności Bogu.